Iza Serafin, dzień dobry. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie tak dawno, o nastolatkach. Dziś o naszych odizolowanych od świata maluchach sobie porozmawiamy. Na zdalnym są teraz nie tylko te, które chodzą już do szkoły, ale też te, które wycofano na przykład z przedszkoli. No, z powodu ogniska koronawirusa, albo tak profilaktycznie rodzice, którzy mogą, zostawiają je w domach dla bezpieczeństwa po prostu. I jak to wpływa na ich psychikę, zdobyte dotychczas umiejętności? Ano, bardzo różnie i raczej nie najlepiej, zwłaszcza wtedy, gdy rodzice pracują, dzieciaki są pozbawione towarzystwa i dorosłych, i rówieśników, i zostają same. Te starsze, podobno z badań tak wynika, mają zaległości w nauce, problemy z czytaniem, koncentracją, a te młodsze na przykład wróciły do pieluch, z których już jakiś czas temu wyrosły. Nielekko jest też odizolowanym od uczniów nauczycielom. W ogóle nie jest nam lekko, nam wszystkim, ale o tych szkolno-domowych problemach będziemy dziś rozmawiać z Danielem Podolińskim z poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedszkola In Progress w Siemiatyczach. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Maluchy zamknięte w domach, odizolowane od świata. Jak sobie radzą? Co im przeszkadza? Czego im brakuje? Posłuchajmy najpierw. Mama pyta o to swego syna, Kostka.
Kostku, lubisz uczyć się w domu?
Trochę, tak trochę nie.
A co ci się podoba w nauce
podoba
w domu?
Podoba mi się informatyka.
A co ci się nie podoba w nauce w domu?
Nie podoba mi się dlatego, że jak jesteśmy na Zoomie, to słabo nas widać i przerywa.
Czego ci najbardziej brakuje? Czego nie masz tutaj, a co było w szkole, na lekcjach?
Było podwórko i mogliśmy razem grać, a teraz to nie ma czegoś takiego w ogóle.
Brakuje ci spotkań z kolegami?
Tak. Na Zoomie przecież nie da się grać.
Mam 8 lat i chodzę do drugiej klasy. W lekcjach online jest inaczej troszkę. Lecz może wywalić Zooma i w ogóle. No nie mogę pobiegać, poskakać, popływać, polatać. Zawsze jak wychodzi się na dwór, to trzeba brać maseczkę, nakładać maseczkę. Nie można zapomnieć w ogóle. Trzeba pamiętać więcej rzeczy niż się powinno. Po prostu dosyć. Na przykład słucham jakieś... Ile osób zmarło jednego dnia? Jaka jest pandemia wielka? Gdzie jest najwięcej zachorowań? I tak w kółko. No niby ważne, ale już nudne. Szkoły zamknięte, muszę siedzieć w domu. Zamknięte są restauracje, baseny, kina i inne takie. Bardzo dawno nie widziałam się z dziadkami, bardzo dawno już nie byliśmy w sklepie razem. Z mojego punktu widzenia przeszkadza mi tylko to, że jest ta pandemia. Bo nic więcej takiego bardzo nie przeszkadza mi w tym świecie. Wyjazdów mi brakuje, bo mieliśmy w tym roku jechać za granicę, a nic z tego nie wyszło. Myślę sobie, że nie skończy się to zbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że ludzie wynajdą w końcu szczepionkę na koronawirusa. No i w końcu będzie wszystko dobrze.
No chyba wszyscy ludzie na świecie bez wyjątku mają taką nadzieję, jak nasza elokwentna ośmiolatka. Ale na razie co? Nie może wychodzić, spotykać się z kolegami, dziadkami, tak jak Kostek, być zdana na ten, jak to mówią te nasze maluchy, zawodny Zoom. Jak to wszystko wpływa na psychikę tych naszych maluchów? To pytanie do naszego gościa, nauczyciela, pedagoga, też ojca Daniela Podolińskiego.
No cóż, wpływa dokładnie tak samo jak na naszą psychikę. Już Korczak powiedział, że dziecko to nie jest nic innego niż mały dorosły. Wtedy, kiedy my się denerwujemy, niepokoimy, kiedy nas dotykają lęki związane z izolacją i z tym wszystkim, co krąży wokół tego problemu, to samo odczuwają nasze dzieci. One też się boją. Wtedy, kiedy widzą, że mama i tata się boją, też czują tę niepewność. Pamiętajmy o tym, że w wieku przedszkolnym i szkolnym głównym zadaniem szkoły jest socjalizacja. Oczywiście te wszystkie dydaktyczne rzeczy, które są przy okazji realizowane, są równie ważne. Natomiast najważniejszym zadaniem przedszkola i szkoły jest socjalizacja. I wtedy, kiedy dziecko z dnia na dzień zostaje odcięte od swego towarzystwa, środowiska szkolnego czy przedszkolnego, od swojej ukochanej pani, nie tylko nauczycielki, ale też pani pomocy, kiedy wprowadzona jest w taką codzienną rutynę dziecka, jest wprowadzona ta inność, która wynika z tej sytuacji, dziecko czuje się dokładnie tak samo jak my. Wtedy, kiedy my słyszymy od pracodawcy, że nie możemy się pojawić w pracy, że jesteśmy w izolacji, że teraz jest reżim sanitarny i odczuwamy niepokój, identyczny niepokój odczuwają dzieci. My oczywiście jako rodzice albo jako nauczyciele możemy w pewien sposób ten niepokój wyciszać, albo stymulować. Jeżeli my jesteśmy lękowi, to nasze dzieci też.
To o tym za moment. No właśnie, te dzieci, powiedział pan o socjalizacji. One, weźmy te pierwszaki pod uwagę teraz. One tak po dwóch miesiącach, nieco ponad dwóch miesiącach, zostały nagle wyrwane z tego swego środowiska. Zaczęły poznawać rówieśników. Były w zupełnie innej sytuacji niż dotychczas i nagle im to wszystko zabrano. Oczywiście na początek była pewnie radość, są rodzice, mamy rodziców dużo dla siebie, możemy się wyspać i tak dalej, ale tak jak słyszeliśmy, te dzieciaki tęsknią zwyczajnie za towarzystwem swoich rówieśników i chcą jednak wrócić do tego świata, który to świat dopiero zaczęły poznawać. Świat szkoły właśnie, obowiązku, tej pani, która wodzi ich za rękę, ucząc pisania liter.
Z tą radością to ja bym był taki trochę ostrożny po tym naszym doświadczeniu od marca do czerwca ubiegłego roku, bo okazało się, że kiedy teraz pod koniec października znowu nie można było iść do szkoły, to ta radość wcale nie przyszła. Okazało się, że ja rozumiem, że pani mówi o tych dzieciach, które we wrześniu po raz pierwszy
tak,
poszły do szkoły.
Tak, te, które są zafascynowane tą nowością i nowym etapem życia, w które właśnie weszły i zostały z tego etapu wyrwane.
No... Cóż, no, nam dorosłym jest to sobie bardzo łatwo wyobrazić, bo my też zostaliśmy z pewnych rzeczy wyrwani. I tak samo jak dzieci chciały poznawać swoich kolegów, wiadomo, że...
Ale my dorośli jednak pracujemy w sporej większości. Czy zdalnie, niezdalnie spotykamy się, ja się teraz z panem spotykam, a nasze dzieci, gdybyśmy mieli dzieci w tym samym wieku, nie mogą się spotykać.
Nie mogą się spotykać, dzieci się widzą tylko w internecie, co tak naprawdę odziera je z tego właśnie faktora socjalizacji, który jest moim zdaniem, w zasadzie zdaniem nauki, najistotniejszy w tym rozwoju dziecka. Wiadomo, dzieci są przyzwyczajone do tego, że wstają rano, ubierają się, w szkole się muszą jakoś zachować, dostosować się do pewnych norm, do tego, co wymusza grupa rówieśnicza, co wymusza sytuacja w klasie. A teraz to wszystko runęło, ponieważ no wiadomo, że są Teamsy, są różne narzędzia nauki zdalnej, ale one tak naprawdę prowokują to, że możemy trochę pokombinować, możemy mieć na górze ładną bluzkę, a na dole dół od piżam. Jeżeli wyłączymy kamerkę i mówimy pani, że nasza kamerka nie działa, to udaje się nam też zjeść śniadanie, co oczywiście burzy tak naprawdę ten ład szkolno-przedszkolny, w który dzieci powinny być wdrażane. Dlatego właśnie ta izolacja tak naprawdę wpływa najbardziej na nasze maluchy, bo one się też trochę potrafią uczyć kombinowania na tej nowej sytuacji.
Ja myślę, że kombinują te starsze, a te maluchy, tak jak tutaj mówiły, siedzą na tym Zoomie na przykład i się denerwują, że nagle zerwał się kontakt.
Starsze też się denerwują. Ja akurat mam w domu dwójkę nastolatków i widzę, jak to się u nich odbywa. Rodzice są wywalani z pokoju albo wręcz wołani, jeżeli jest jakiś test i da się coś przykombinować.
Tak, ale te pierwszaki, drugoklasiści to chyba jeszcze tak nie kombinują.
Nie.
A co z umiejętnościami, które te dzieciaki zdobyły? Pierwszo, drugoklasiści. Brytyjczycy zbadali na dość dużej próbie, prawie 1000 szkół, jak pandemia wpływa na te najmłodsze dzieci. Co się okazało? Wiele z nich ma zaległości w nauce. No na przykład z matematyki, problemy z czytaniem, koncentracją. Część utraciła sprawność fizyczną. No bo jak na przykład w domu doskonalić umiejętność pisania bez wsparcia tej profesjonalnej pani nauczycielki? Co z tymi umiejętnościami, które one zdobyły w tej krótkiej fazie?
Jeżeli chodzi o pierwszoklasistów, ja bym tutaj tak bardzo mocno nie stawiał na te umiejętności. Oczywiście, że one zanikają, ponieważ nie ma nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych, więc tu zwłaszcza dzieci z orzeczeniami mają też dużo trudniej, ponieważ no, my rodzice nie jesteśmy przygotowani do pracy nauczycieli. Mimo naszych najszczerszych chęci i prób pomocy...
Nie znamy metodyki nauczania,
nie znamy metodyki nauczania, ale też trudno też znać metodykę nauczania każdego przedmiotu. Nawet to jeżeli prawda? Przedmioty są w nauczaniu zintegrowanym. Tak czy inaczej, spodziewam się tego, że te umiejętności mogą zaniknąć. Ja bym się bardzo mocno tym nie przejmował, bo te umiejętności są zawsze do nadrobienia. Pewnie, że szkoda tego czasu, który przepadł. Mnie jest zawsze najbardziej szkoda socjalizacji, tego, że dzieci nie przebywają w grupie rówieśniczej. a pisania i czytania nauczymy się później.
Nadrobimy. Miejmy nadzieję. Wracając do tych badań brytyjskiej Rządowej Agencji do Spraw Edukacji, wśród dzieci najbardziej dotkniętych skutkami pandemii są te, które niedawno rozpoczęły edukację właśnie, mają pracujących rodziców. Z raportu wynika, że teraz spędzają mniej czasu zarówno z rodzicami, jak i innymi dziećmi. No i to jest przykre, bo te maluchy są często zostawione same sobie. No i tak to wszystko wygląda. My w tym zabieganiu z wielokrotnionym pandemią, stresie możemy tego nie zauważać, a trzeba jednak. I o tym już za moment. Jak ta przedłużająca się pandemia, no i teraz zdalne nauczanie wpływa na najmłodsze dzieci. O tym mówiliśmy parę minut temu. Mamy diagnozę sytuacji, teraz poszukajmy rozwiązania, ale najpierw posłuchajmy, jak to widzą rodzice.
Nazywam się Basia, mam 4 dzieci i mój najstarszy syn ma 8 lat, chodzi do 2 klasy. Od kilku tygodni znowu uczy się w domu. Muszę powiedzieć, że nauka zdalna przebiega dużo spokojniej i bardziej gładko niż to było wiosną. Współpraca z nauczycielami też jest lepsza i nie mamy problemów ze sprzętem, także nie mogę narzekać, jeśli chodzi o sam proces nauczania i o to, tak w praktyce wygląda. Ale to, co mnie najbardziej niepokoi, to fakt, że małe dzieci, bo mój syn ma dopiero 8 lat, tak dużo czasu spędzają przed komputerem i w zasadzie większość takich aktywności, spotkań i społecznych, i rozrywkowych kojarzy się mojemu synowi, podejrzewam, że innym dzieciom także, z komputerem. Czyli jeśli mamy jakieś spotkania integracyjne ze szkoły, one są przez Zooma. Lekcje są również przez komputer. Oprócz tego dzieci się kontaktują ze sobą także przez internet, przez różne komunikatory. I to jest coś, co mnie osobiście najbardziej niepokoi, że jeśli są jakieś spotkania, no to potrzebny jest do tego komputer i internet, żeby móc się jakoś spotkać. Ja zawodowo również jestem związana z branżą edukacyjną i jestem zwolenniczką nauki przez ręce, w cudzysłowie. To znaczy uważam, że najlepiej małe dzieci uczą się na konkretach, dotykając rzeczy i w ten sposób też ja pracuję z dziećmi. To, czego nie lubię w nauczaniu zdalnym, to jest to, że ono jest takie abstrakcyjne. Jest oparte na słowie pracy, jeśli już, to tylko z podręcznikiem. Dzieci nie mają możliwości dotknąć różnych rzeczy, jakichś przedmiotów, konkretnych materiałów, które mogą policzyć, na przykład na matematyce, albo nie mają kontaktu z mapami czy innymi materiałami edukacyjnymi, które mogą pomóc im zrozumieć dany materiał. I to jest też coś, co mi bardzo przeszkadza, że ta nauka jest taka mówiona, bardziej wykładowa i polega na wypełnianiu ćwiczeń, podręczników, na takiej pracy pisanej. Uważam, że jest to nie najlepsza metoda nauki dla takich małych dzieci w klasie 1-3.
A co na to nasz gość, nauczyciel, ojciec też 2 dzieci, Daniel Podoliński?
Odnosząc się do tego, co powiedziała mama, której przed chwilą słuchaliśmy, to ja tylko chciałem dopowiedzieć, że to nie jest dla nikogo dobra metoda, bo my też studiujemy w internecie i to jest, no, nie jesteśmy wystawieni na nie jesteśmy eksponowani na wirusa, ale co z tego, skoro za chwilę zdziwaczejemy, bo ja jestem w trakcie studiów i nigdy w życiu nikogo z mojej grupy nie widziałem na żywo. Teraz uczelnie pracują w trybie zdalnym, szkoły wszystkie też. Natomiast ja bym chciał tutaj uspokoić trochę państwa, jeżeli chodzi o ten aspekt dydaktyczny i o przyswajanie wiedzy przez dzieci. Bo proszę mi wierzyć, że dzieci naprawdę nauczą się pisać i czytać. Jeżeli nie zrobią tego w październiku, to zrobią to w kwietniu. Jeżeli to nie są wyścigi. Natomiast jeżeli zaniedbamy proces socjalizacji dzieci, to dużo trudniej to odwrócić niż opanowanie ruchu ręką, który to ruch ma wykonać literka A na papierze. To jest dopiero to ubóstwo tego systemu edukacji, że dzieci zostały odcięte od siebie. To, co przed chwilą słyszeliśmy, że takie przesiadywanie dzieci przed komputerem jest niezdrowe, że tryb nauczania jest wykładowy, że dzieci nie operują i nie manipulują ręcznie, nie podchodzą do map, nie dotykają przyrządów, tylko słuchają pani, która im się wyświetla. Oczywiście jest to fatalne, no ale inaczej się nie da. Natomiast my jako rodzice powinniśmy się skupić na tym, żeby zapewnić dzieciom tę socjalizację w takim wymiarze, w jakim jesteśmy w stanie.
A możemy to zrobić?
Pewnie, że możemy. Jeżeli mamy sytuację, kiedy w tym samym mieście dzieci mają kuzynostwo, co do którego jesteśmy przekonani, że Tam raczej ludzie dbają o bezpieczeństwo, podchodzą poważnie do reżimu sanitarnego i że spotykając się z nimi nawet raz na jakiś czas, nawet na spacer w parku, przecież w parkach nawet nie musimy mieć masek tak naprawdę, to dzisiaj na mnie to olśnienie spadło, że jeżeli się spotkamy nawet na spacer z dziećmi w ich wieku, no to zawsze im to lepiej zrobi niż siedzenie w domu. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy zamknięci w czterech ścianach. Możemy wychodzić na spacer z psem, możemy wychodzić na spacer z rodzicami, możemy wychodzić na spacer ze znajomymi.
W bezpiecznej odległości w maseczce, tam gdzie trzeba.
W bezpiecznej odległości
oczywiście.
W maseczce, ale samo to, że obcujemy z ludźmi, już daje naszej głowie pewne wytchnienie. Już nie jesteśmy tylko i wyłącznie przed komputerem i nie widzimy ludzi tylko wyświetlanych na ekranach. O to zadbajmy. To, czy te działania matematyczne będą zrobione teraz, czy nie, czy ci nauczyciele się wyrobią z programem, z podstawą programową w zasadzie, to jest, zostawmy to nauczycielom, oni wiedzą, co robią i pewnie będą wiedzieli, jak to nadrobić wtedy, kiedy wrócimy do
szkoły. Nasze dzieci nie będą analfabetami z powodu pandemii.
Nie będą. Tutaj jakby kładę na szali i biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Jestem przekonany, że nie będą. Mogą być analfabetami emocjonalni, jeżeli nie będą się widywały z rówieśnikami. Przy zachowaniu oczywiście reżimu sanitarnego i tych wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ale bardzo o to dbajmy.
A czy o jakiejkolwiek socjalizacji możemy mówić, kiedy te dzieci komunikują się za pomocą tych komunikatorów różnych przecież, bardzo dużo ich jest. Czy to nie jest to? Czy to musi być kontakt face to face? Musimy spojrzeć sobie w oczy chociażby nawet z odległości 2 metrów i w maseczce.
Ja prawdę mówiąc, jeżeli moje dzieci opowiadają mi o tym, co się dzieje na przykład na ich klasowych messengerach i cytują fragmenty rozmów, których akurat dotyczą nasze rozważania, ja niespecjalnie widzę tam komunikację. A jeżeli nie ma komunikacji, to nie ma też socjalizacji. Jeżeli dzieci się posługują obrazami, znakami, półsłówkami, no to ani się nie komunikują, ani tak naprawdę nie wchodzą ze sobą w żadną interakcję. Ona jest taka pozorowana i taka trochę bezwartościowa w kontekście socjalizacji. Moim zdaniem, odpowiadając na pani pytanie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem powinniśmy widzieć drugiego człowieka. Zresztą za tym najbardziej tęsknią dzieci. Gdybyśmy spytali dzieci, czego im najbardziej brakuje, proszę zobaczyć, odpowiedź, która się pojawia, kolegów i koleżanek.
I jeszcze pani czasami. Może mniej pani, dobrze, pani. Może mniej pani.
Tak, może mniej
ale
pani.
Ale pani i tak może być większym autorytetem niż mama, która jest na co dzień, stąd może ta pani.
Ale proszę zobaczyć, generalnie ludzi, bo my w ogóle lgniemy do ludzi, się od ludzi uczymy i od ludzi czerpiemy i w momencie, kiedy ci ludzie są po drugiej stronie ekranu i nam się tylko wyświetlają, no to cóż to za nauka i cóż to za czerpanie.
Ale niektórzy rodzice myślą sobie, zamknę swoje dziecko dla bezpieczeństwa, nawet profilaktycznie wycofam je z tego przedszkola, chociaż przedszkole są otwarte. I mogę siedzieć w domu, więc spędzę z tym dzieckiem maksymalnie dużo czasu, pogramy w gry planszowe, będziemy nareszcie razem. To jednak mimo wszystko ta mama, która nawet jest z tym dzieckiem od świtu do zmierzchu, nie zastąpi rówieśników.
Mama i tata... Czasem też sam tata, bo tutaj ta mama pada jako taki archetyp
no,
rodzica.
Tak, oczywiście. Wiadomo, rodzice, że chodzi o rodziców. Rodzice, tak.
Proszę państwa,
gdybyśmy mówię, że mama, czasami się tak zdarza, że mama jest na przykład na urlopie macierzyńskim, no jednak częściej mama niż tata. Częściej, mimo że tata też może, to częściej. Nic nie mam przeciwko równouprawnieniu, tylko mówię, że mama jest częściej na urlopie niż tata i wtedy ta mama po prostu, takie też przykłady mam, właśnie no bierze pod opiekę całą gromadkę i stara się tak jakoś właśnie taką socjalizację domową zastosować. To nie to?
No, gdybyśmy tak sobie mieli uważnie przypatrzeć się naszemu dniu, nawet jeżeli nie chodzimy do pracy albo pracujemy zdalnie i ile z tego dnia przypada na zabawę z dziećmi taką sensowną i kreatywną i jeszcze taką, która nam sprawia przyjemność. Że my rzeczywiście siadamy do tych planszówek, jesteśmy szczęśliwi, że przy nich siedzimy. Znaczy, ja nie wiem, być może są rodzice, którym to sprawia permanentnie przyjemność, non stop mi nie sprawia. Ja też potrzebuję czasem złapać oddech i złapać dystans, bo wierzę, że moje dzieci są szczęśliwe wtedy, kiedy mają szczęśliwego tatę. Więc ja też muszę się od tych planszówek oderwać i ja nie mogę całego swego wolnego czasu poświęcić na dzieci i wcale nie chcę tego robić.
Ma pan rację, nie da się jednak w planszówkach siedzieć cały czas.
Dokładnie. Nie da się też tych aktywności zmieniać dzieciom co chwilę, bo nasze życie nie może się koncentrować tylko wokół tego, jakby tu zapełnić dzieciom czas wtedy, kiedy dzieci tego potrzebują. I tutaj sam się rozgrzeszam w tym momencie i myślę, że każdy z nas ma do tego rozgrzeszenia prawo.
Zatem dzieci wykryją, kiedy pan tutaj tak z przymusu z nimi gra w te planszówki.
Otóż to i wtedy to już nie jest w ogóle żadna fajna zabawa, no a o żadnej socjalizacji wtedy nie możemy mówić, bo co to za socjalizacja z ojcem albo z matką w kółko.
No to prawda. No cóż, miejmy nadzieję, że ta pandemia jednak nie będzie trwać w nieskończoność i chociaż ci najmłodsi może już niedługo wrócą do szkół, może już na początku grudnia, a za moment sprawdzimy, jak z pandemią radzą sobie przedszkolaki. Nasze maluchy w pandemii, jak sobie radzą, jak to wszystko przeżywają, o tym dziś rozmawiamy. Część małych dzieci zapomniała podobno, jak używa się noże i widelce, te, które potrafią korzystać z nocnika czy toalety, wróciły do pieluch. Tak wynika przynajmniej z badań brytyjskiej Agencji Rządowej do Spraw Edukacji. Wielu z nich jest odizolowanych w domach, chociaż w Polsce żłobki i przedszkola są otwarte, ale no nie wszystkie dzieci do nich chodzą. A dlaczego?
Bo jest pandemia i koronawirus. Tęsknię za przedszkolem. Ja tęsknię za koleżankami. Za panią. Jak się siedzi w domu, to mogę się bawić z bratem. Dużo się kłócimy, bo bardzo się czasu spędzamy dla ziemi.
Podoba mi się to, że nie chodzę do zerówki. No, bo w domu jest tak fajnie, mogę się bawić z zabawkami, z rodzeństwem, oglądać bajki. Mogę na przykład też jeść ciasteczka w kakale. Kiedy zostaniemy w domu, to mogę się wysypiać, chociaż dzisiaj się nie wyspałem. Ola, nie możesz się bawić z Linksa, to nie dostaniesz ciasteczka. Odkąd kiedy jesteśmy w domu, gramy w gry. Całą rodziną. I to mi się podoba. Tylko tęsknię za kolegami i za panią. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu wrócę do przedszkola.
No właśnie, mimo że są zabawy z siostrą, gry z całą rodziną i te ciasteczka w kakale, jak usłyszałam, to jednak maluszki tęsknią do przedszkola i też przeszkadza im ta zbyt długa izolacja. No, rówieśników im brakuje zwyczajnie, to o czym już mówiliśmy. Jak im w tym pomóc? Jak w ogóle tłumaczyć tę całą trudną sytuację? A to już podpowiada nasz kolejny gość, pedagog Montessori Agnieszka Dzierka z Fundacji Kto mi dał skrzydła?
Wiadomo, że dłuższy pobyt w domu może wiązać się z jakimiś utrudnieniami, nietypowymi reakcjami dzieci, czy wycofaniem, czy też nadmierną pobudliwością. No te reakcje są naprawdę bardzo różne.
A jak te dzieciaki to sobie tłumaczą? Jak odbierają tę całą sytuację?
One odbierają to tak, jak przekazuje rodzic, tak? No bo jednak nie oszukujmy się, małe dzieci to troszeczkę tak jak barometr rodzica, prawda? To, jakie emocje, uczucia, jakie nastawienie prezentuje rodzic, osoba dorosła, tak będzie odbierało ten świat dziecka. Jeżeli my mamy sami w sobie dużo lęku, niepokoju i takich różnych czarnych myśli, krótko mówiąc, to będzie to automatycznie też przechodziło na dziecku i to całkiem możemy to nieświadomie przenosić, ponieważ no, dzieci to wyczuwają. Po prostu przed nimi nie da nic się ukryć. One szybciutko rozszyfrowują dorosłą osobę i odczytują to, jakie emocje i uczucia nosimy. W związku z tym my niestety dorośli odpowiadamy tutaj za pewną sytuację i jeżeli tylko w nas wkradnie się niepokój, w nas będzie lęk, no to będziemy to przekazywać naszym dzieciom. Na pewno musimy szczerze rozmawiać też. Zawsze psycholodzy zalecają, żeby mówić o uczuciach, mówić o tym, jak my z daną sytuacją się czujemy, jak ją postrzegamy. Niemniej jednak musimy to odpowiednio, umiejętnie dawkować. Inaczej będziemy rozmawiać z dzieckiem w wieku przedszkolnym, no troszeczkę inaczej porozmawiamy z dzieckiem w wieku starszym. Niemniej jednak o tej sytuacji musimy rozmawiać i musimy w jakiś sposób, który dzieci są w stanie przyjąć, przekazać tą wiedzę, informacje dzieciom. Oczywiście łagodnie, bez takiego wprowadzania w jakiś stan niepokoju czy lęku. To będzie z dużą krzywdą dla dzieci. Dzieci muszą wiedzieć, dlaczego one tak długo muszą siedzieć w domu, dlaczego ciągle mają wokół siebie te same osoby i one ciągle muszą w jakiejś mierze towarzyszyć też, prawda? Od rana często do wieczora, jeszcze przy jakimś lekkim też zamieszaniu czy jakichś emocjach, czasami nawet niekorzystnych. Więc to wszystko dziecko musi mieć, krótko mówiąc, wyłożone. Musi wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Dzieci naprawdę też wiele rozumieją. Często chronimy nasze dzieci. Uważamy, że no lepiej nie powiedzieć, albo lepiej zrobić to później, albo teraz jest nieodpowiedni moment. Myślę, że na bieżąco takie sytuacje powinny być omawiane, tak jak wchodziły właśnie maseczki, tak jak wchodziła sytuacja, że nie mogliśmy wychodzić wychodzić teraz możemy, no z jakiego powodu teraz już możemy, prawda? Cały czas reagujmy na to, co się dzieje i rozmawiajmy z dziećmi. To jest najlepsza droga do tego, żeby w jakiś sposób łagodnie przejść ten trudny okres. Przepracowanie pewnych trudnych sytuacji zawsze jest generalnie z korzyścią dla rozwoju. To znaczy, jeżeli mierzymy się z czymś, my jako dorośli, ale też dzieci, prawda, i pokonujemy daną trudność, to zawsze to jest sprzyjające rozwojowi.
Niewątpliwie są też plusy tej sytuacji. No, dzieci mają trochę rodziców więcej dla siebie niż zazwyczaj. Wielu rodziców pracuje zdalnie, zostają w domach, więc też z nudów wymyślają różne zabawy z dziećmi, różne takie aktywności, na które do tej pory nie było czasu, więc jest też może jakiś plus tej sytuacji.
Jak najbardziej. Mówi się, że czas na bliskość, ten czas izolacji to jest takim czasem na pobycie ze sobą. Wiele osób mówi, że właśnie do tej pory nie doświadczyły takiego momentu, gdzie właśnie mogli się lepiej poznać, gdzie rodzice poznają tak naprawdę swoje dzieci, często w tym pędzie, w zabieganiu, w pośpiechu. My nie widzimy, jakie są nasze dzieci, my nie dostrzegamy tego, jakie piękne dary mamy przy sobie, jaki niesamowity potencjał tkwi w dziecku. W związku z tym, no tak, jak najbardziej, jeżeli są w stanie pobyć z nimi, chociaż no tutaj też są takie informacje, że ta izolacja sprzyja też czasami odosobnieniu. Często zastanawiamy się, czy nie jest tak w niektórych domach, że dzieci są jednak właśnie takie odosobnione. No zajmij się tutaj, prawda, ja ci dam i ja muszę zrobić swoje rzeczy. Jest takie ryzyko. Niemniej jednak, jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas i będziemy przy dziecku, nie mówimy, że przez cały czas i cały czas musimy im coś organizować, ale będą to naprawdę fajne momenty, atrakcyjne, gdzie wspólnie się wygłupiamy, bawimy, towarzyszymy sobie, ale też, nie wiem, no wspólnie robimy posiłki, przygotowujemy kanapki, gotujemy obiad, chociażby w takich sytuacjach, wtedy na pewno te więzi będą lepsze, będzie relacja lepsza, więc na pewno to posłuży pod każdym względem, jeśli tak do tego podejdziemy.
No to spróbujmy, bo naprawdę warto, do czego zachęcała pedagog Montessori Agnieszka Dzierka z Fundacji Kto mi dał skrzydła.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
O naszych małych dzieciach w czasie pandemii, teraz na zdalnym, zamkniętych w domach rozmawiamy, ale nie możemy też zapominać o nauczycielach, którym też nie jest łatwo. No pewnie na własnej skórze odczuwa to również nasz gość, nauczyciel Daniel Podoliński. Jak to oderwanie od uczniów, ta bariera, którą wyznacza ten Zoom czy Skype, wpływa na pedagogów?
Ja bym chyba rozszerzył pedagogów do w ogóle pojęcia ludzi oświaty, dlatego że nauczyciele wiedzą, co mają robić. Realizują swoje lekcje według konkretnej podstawy programowej, ale nie zapominajmy, że oświata to są też pomoce nauczyciela, nauczyciele wspomagający. W przypadku przedszkoli to są te panie, które my u nas w naszym przedszkolu nazywamy ciociami przytulakami, czyli te panie, do których dzieci idą się poprzytulać.
To są najważniejsze.
Tak, to są najważniejsze osoby w życiu dzieci, bo to one pożałują, czytają książeczkę, gdzie dziecko nie chce spać.
Zmienią majteczki.
Dokładnie. Zastanawiam się, jak muszą się te osoby czuć. Nauczyciele są cały czas w procesie nauczania, w większym lub mniejszym stopniu. Są cały czas w mobilizacji. Natomiast osoby, które pracują w oświacie jako pracownicy niepedagogiczni, zostali odcięci od swoich dzieci, swoich podopiecznych. Pamiętajmy, że to są też duże emocje, że my się wiążemy z naszymi podopiecznymi i teraz tych dzieci nie ma, my tych dzieci nie oglądamy. Więc wydaje mi się, że to jest równie trudne. Moim zdaniem trudniejsze dla pracowników niepedagogicznych niż pedagogicznych, którzy cały czas pozostają z dziećmi. Natomiast sama nienormalność sytuacji, nietypowość powoduje frustrację we wszystkich nas.
No, badania stanu psychicznego i fizycznego nauczycieli badało m.in. Centrum Cyfrowe i co się okazało? 65% ankietowanych przyznaje, że czuje się psychicznie gorzej w tym systemie zdalnym. Prawie 70% mówi, że czuje się gorzej również fizycznie, no bo są przemęczeni cyfrowo, przeładowani informacjami, rozdrażnieni z powodu ciągłego używania technologii, tych informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele generalnie mówią, że czują się osamotnieni, negatywnie oceniani i pozbawieni wsparcia. Nie mamy czasu na zwykłe życie, jesteśmy na progu załamania nerwowego. Codziennie wymiotuję i płaczę, nie mając pewności, czy sprostam temu kosmosowi wymagań. Tak mówi jedna z ankietowanych nauczycielek. No o nich może często zapominamy, ale pamiętajmy, że ta pandemia niestety nie oszczędza nikogo. Bardzo dziękuję. Nauczyciel Daniel Podoliński z poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedszkola In Progress w Siemiatyczach był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Proszę pozdrowić wszystkich pedagogów. Na pewno im też poświęcimy oddzielny program pedagogów, szeroko rozumianych, tak jak pan powiedział. A na koniec, tak jak na początek, znów oddajmy głos dzieciom, jako że dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, organizowany między innymi po to, żeby przypomnieć nam dorosłym, że to nieprawda, że dzieci i ryby głosu nie mają.
Dzieci mają swoje prawa.
Prawo nauki.
Zabawy.
Miłość
i do szanowania,
żeby kochać
się bawić.
I dzieci mają prawa,
bo to jest ich rozwój.
Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że mamy dużo praw, tylko nie wykorzystujemy ich do końca, bo po prostu ich do końca nie znamy.
Nie wiemy, co nam wolno, a czego nam nie wolno i nie wiemy, jak się odnaleźć w tym świecie. A jeśli znamy te prawa, to mamy taki punkt podparcia.
Mamy prawo do szacunku, żeby być traktowani jak człowiek.
Prawo do rozwijania swoich zainteresowań, jakichś umiejętności.
Tych praw jest bardzo dużo. Te najważniejsze to prawo do życia i rozwoju, prawo do życia w rodzinie, prawo do wypowiedzi, prawo do prywatności, prawo do nauki. I oczywiście prawo do życia bez przemocy, bo jeśli nawet żyjemy, a ktoś robi nam coś na złość i usłyszy się o wielu takich wypadkach, to tak naprawdę to życie nie ma sensu.
Pomimo tego, że jesteśmy dziećmi, to mamy takie same prawa jak inni ludzie. Jesteśmy ludźmi.
Nie ma dzieci, są ludzie.
No proste, jak mówił Korczak. I z tą puentą państwa zostawiam. Iza Serafin, do usłyszenia.